Kochani bracia i kochane siostry, jestem bardzo wdzięczny Bogu za tę okazję, że mogę służyć dzisiaj pośród Was. Chciałbym przekazać Wam miłość braci i sióstr ze zboru w Peczeju w Rumunii, gdzie jestem członkiem. Temat, nad którym proponuję, żebyśmy się wspólnie zastanowili w tym czasie, który jest mi dany, odnosi się do naszego szczególnego stanu, którym się cieszymy jako dzieci Boże. Słowo przywilej kojarzy nam się ze szczególną przysługą daną komuś, aby się cieszyć pewnymi korzyściami. Z tych wielu przywilejów, z których się cieszymy jako dzieci Boże, chciałbym wziąć pod uwagę tylko kilka, które mi się wydawały najważniejsze. Przywilej powołania, bycia dziećmi, przywilej modlitwy, tronu łaski, służby, cierpienia, noszenia krzyża i bycia ambasadorami lub przedstawicielami Ojca. Przypominamy sobie, że na początku, kiedy Adam żył w harmonii z Bogiem, był on związany przymierzem z Bogiem, tak jak jest opisane w Piśmie. W Księdze Ozeasza 6:7 Słowo Boże mówi nam, w jaki sposób Adam naruszył to święte przymierze. Przez to naruszenie Adam stał się grzesznym i stracił wspaniały przywilej społeczności z Bogiem, a jego dzieci, urodzone później, przez dziedziczność, też były grzesznikami i cudzoziemcami. Ale Bóg miał społeczność z niektórymi z potomków Adama, którzy przez wiarę wyrazili swoją chęć dojścia do harmonii z Nim. Na przykład Abel, drugi syn Adama, przyniósł ofiarę, która została przyjęta. Enoch i Noe również mieli społeczność z Bogiem przez wiarę, nawet jeśli formalnie oni nadal byli pod potępieniem Adamowym. Później Bóg zawarł przymierze z Abrahamem, który okazał swoją silną wiarę i posłuszeństwo względem Niego. A potem z jego synem Izaakiem, a później z jego wnukiem Jakubem. Ci ludzie mieli przywilej modlitwy, ponieważ przez wiarę byli usprawiedliwieni do społeczności z Bogiem. W końcu te przywileje i łaski Boże rozszerzyły się nad Izraelem jako na naród. Oni dostąpili tych przywilejów w pełnym sensie pod przymierzem zakonu, którego pośrednikiem był Mojżesz. Od tamtej chwili oni mieli taką samą możliwość zwracania się do Boga, jaką mieli Abraham, Izaak i Jakub. Istnieje pewna różnica między uwielbieniem, czcią i modlitwą. Każdy może oddać hołd Panu, uklęknąć i wyrazić wdzięczność i uznanie. Ale prosić Boga, modlić się, ten przywilej jest naprawdę ograniczony. Żydzi byli uprzywilejowani w modlitwie, ponieważ oni, jako naród, mieli związek figuralny z Bogiem pod przymierzem zakonu, jako dom sług. pod koniec wieku żydowskiego w ramach tego przymierza, zgodnie ze wspaniałymi ustaleniami planu Bożego, jedyny Syn Boga, Logos, użył wielkiego przywileju, który został mu darowany. Objawienie 5:1-5, Filipian 2:7-8. Aby stać się odkupicielem rodzaju ludzkiego i spełnić plan Boży dotyczący odzyskiwania przez wszystkich chętnych obrazu Boga utraconego przez ojca Adama w Edenie. Ponadto, jako doskonały człowiek, jako odbiorca błogosławieństw przymierza zakonu, pod którym urodził się jako Żyd i jako wykonawca tego prawa, nasz Pan Jezus cieszył się przywilejem społeczności z Bogiem. Mówiąc o przywilejach Pana naszego Jezusa jako Syna Bożego, możemy wspomnieć fakt, że On miał pierwszeństwo we wszystkim. Kolosan 1:15-18. W wielkim planie wieków On otrzymał możliwość stania się odkupicielem rodzaju ludzkiego, barankiem zabitym od stworzenia świata. Objawienie 13:8. Widzimy, jak Ojciec za wierność i posłuszeństwo w realizacji swojego planu stworzenia, Przypowieści 8:22-31, oferuje jedynemu synowi przywilej bycia głową duchowego nasienia Abrahama, głową Chrystusa, Kościoła. Kolosensów 1:18-19. W liście do Żydów, 12:2-3, apostoł nazywa naszego Pana Jezusa Chrystusa wodzem i dokończycielem naszej wiary, podkreślając, że zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Wiemy, że największą przyjemnością naszego Pana Jezusa było to, aby spełnić wolę Ojca. Psalm 46:8. On docenił przywilej, radość pełnienia przyjemnej służby Ojcu, radość odkupienia ludzkości i umożliwienia jej zbawienia od grzechu i śmierci. Ponadto radowała go myśl, że dzięki temu odkupieniu będzie uznany przez Ojca za godnego, silnego wodza, przynoszącego błogosławieństwa, króla i kapłana świata. Radował się z obietnicy Ojca, że nie powróci do duchowej chwały, którą pierwotnie posiadał, ale do dużo większej chwały, do boskiej natury. Dlatego napisano, że został wywyższony wysoko nad aniołami, z wierzchności i mocy i państwa i nad wszelkie imię, które się mianuje. Przywilej powołania. Wróćmy na chwilę do sceny z 1 Mojżeszowej 3:15. Tam, gdzie Bóg umówił wężowi. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w pięte. Adam i Ewa oraz z pewnością wielu z ich następców długo myśleli o tym, kto mógłby być tym potomstwem. 1 Mojżeszowa 4:25. Musiało minąć prawie 2000 lat, do momentu, gdy dając obietnicę Abrahamowi, Bóg znowu o nim wspomniał. 1 Mojżeszowa 22:17-18. Po upływie kolejnych ponad 2000 lat, pośród Izraelitów, którzy byli naturalnymi potomkami Abrahama, narodził się z kobiety Jezus, Syn Boży. Galatów 4:4. Dalej, apostoł Paweł oświeca nas odnośnie potomstwa, pisząc o tym w liście do Galacjan 3:16-29. Otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi i potomkom, jako o wielu, lecz jako o jednym, i potomkowi twemu, a tym jest Chrystus. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. W Rzymian 12:5 i w 1 Koryntian 12:12-20 jest powiedziane, że Chrystus nie jest osobą, lecz pewną grupą, porównywaną do ciała, której głową jest Jezus Chrystus. A w liście do Żydów 3:1 apostoł mówi: przeto bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego. O tej wspaniałej łasce mówi nam apostoł Paweł, Kolosan 1:26-27. Jak o tajemnicy, która była zakryta od wieków i od rodzajów, ale teraz objawiona jest świętym Jego. Kochani bracia i siostry, dziękujemy Bogu, że ta szczególna łaska, ten błogosławiony przywilej powołania do naśladowania naszego kochanego Odkupiciela dotarł jeszcze do nas po upływie prawie 2000 lat. Nie wiemy, co Ojciec widział w nas, ale czytając księgi Nowego Testamentu, znajdujemy dużo wersetów, które nas zachęcają. Jeśli kto chce iść za mną, niechajże samego siebie zaprze, a weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Mateusza 16:24. Jako też jesteście powołani w jednej nadziei powołania waszego. Efezjan 4:4 lub widzicie zaiste powołanie wasze bracia, iż niewiele mądrych według ciała, niewiele możnych, niewiele zacnego rodu. Pierwszy Koryntian 1:26. Mając więc ten przywilej powołania, postępujemy za radą apostoła. Poznajemy Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. 2 Piotra 1:3-4-10. Przywilej synostwa. Okazując więc wiarę w te bardzo wielkie i kosztowne obietnice, o których napisał apostoł Piotr, przyjmując go w sercu i w naszym życiu, wierząc w imię Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, dane nam jest prawo do nazywania się dziećmi Bożymi. Jana 1:12. Oczywiście, na razie cieszymy się przywilejem bycia dziećmi Bożymi, spłodzonymi przez Ducha Świętego. W obecnym czasie nasz stan synostwa jest próbny. Stan zupełnego synostwa rozpocznie się po tym, jak przejdziemy wszystkie próby i doświadczenia, które mają udowodnić naszą lojalność i wierność względem przymierza poświęcenia, które zawarliśmy z Panem. Wtedy będziemy przemienieni w synów dzięki chwalebnemu zmartwychwstaniu. W pierwszym liście Jana, 3 rozdział 1-2, czytamy: Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Dalej apostoł Paweł w liście do Rzymian 8:14-17 mówi nam, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, czyli Ojcze. Sam Duch świadczy Duchowi naszemu, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli jesteśmy dziećmi, jesteśmy też dziedzicami. Dziedzicami Boga i współdziedzicami razem z Chrystusem. Jeśli prawdziwie cierpimy razem z Nim, to też z Nim będziemy uwielbieni. Przywilej modlitwy, tronu łaski. Jako dzieci Boże mamy bardzo wielki przywilej i jednocześnie potrzebę zbliżenia się do naszego niebieskiego Ojca w jedności Ducha. Modlitwa jest wprawdzie wspaniałym przywilejem. To bardzo wielka łaska mieć pozwolenie na zbliżenie się z prośbami do najwyższego Władcy Wszechświata. Nikt inny nie może składać modlitwy Ojcu, oprócz tych, którzy zaakceptowali Jego warunki i weszli w relację z Nim jako dzieci przez wielkiego orędownika. Nasz Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana 4:23, że Ojciec szuka tych, co Mu oddadzą cześć w duchu i w prawdzie. Bez ducha modlitwy nasze próby są nic nie warte. Dlatego zbliżamy się do Ojca w duchu głębokiej wdzięczności, powagi, pokory i bojaźni. W tym sensie w liście do Efezjan 6:18 apostoł Paweł mówi: W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością. W liście do Hebrajczyków 4:16 apostoł nakłania nas: Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Lud Pana ma przywilej zanoszenia próśb do Boga, aby mieć zupełną radość. Jana 16:24. Rzeczy, o które dzieci Boże powinny się modlić, są wyszczególnione w Jego Słowie. Duch Święty jest szczególnym darem Boga dla swoich dzieci. Łukasza 11:13. Jest konieczne prosić i życzyć sobie być coraz bardziej napełnionym Duchem Świętym, oliwą, po to, abyśmy mogli rozwijać owoce Ducha w naszym charakterze w coraz większej mierze, abyśmy byli coraz bardziej podobni do charakteru naszego kochanego Odkupiciela. Jest również stosowne prosić o siły, aby móc walczyć, aby móc wytrzymać przed atakami naszego wroga szatana, przed pokusami świata i przed słabościami zakorzenionymi w naszej starej naturze. I wszystkie te prośby niech będą zaniesione z wiarą. Jakuba 1:6, Marka 11:24. I niech im towarzyszy nasze czuwanie. Mateusza 26:41. Przywilej usługi. Służyć lub obsługiwać oznacza to samo. Zwracamy uwagę w Psalmie 69, 10 werset, że prorok Dawid wyraża swoją chęć służenia, a nawet więcej, manifestuje gorliwość w służbie dla Pana, mówiąc: bo gorliwość o dom Twój pożera mnie, konsumuje. Wiemy, że król i prorok Dawid miał rzeczywiście wielką gorliwość dla domu Bożego, w pierwszej kolejności dla namiotu świadectwa, a później dla świątyni, którą chciał wybudować, ale Bóg mu nie pozwolił. Apostołowie Jezusa zauważyli wypełnienie rzeczy cytowanych wyżej wtedy, kiedy Pan wyprowadził ze świątyni handlarzy. W Ewangelii Jana jest napisane: a do sprzedawców gołębi rzekł: zabierzcie to stąd, z domu ojca mego, nie czyńcie targowiska. Wtedy uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: żarliwość o dom twój pożera mnie. Jana 2, 16-17. Rozumiemy głębsze znaczenie pokazane przez oświadczenie, że Kościół jest domem Bożym. 1 Tymoteusza 3,15, Efezjan 2,20-22. Apostołowie, wspominając o Kościele, mówią, że my jesteśmy świątynią Ducha Świętego. W pierwszym liście Piotra 2,5 jest powiedziane: i wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy. Tak więc widzimy, że prawdziwy dom Boga, o który gorliwie starał się Jezus, był domem dla synów. Pod Mojżeszem Żydzi przebywali w domu Bożym jako słudzy, ale Chrystus jako syn nad domem swoim panuje. A domem Jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję. Hebrajczyków 3:5-6. W Mateusza 20:28 Pan Jezus mówi o sobie: podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. W tym fragmencie również zauważamy dyspozycję Pana Jezusa, Jego duch służenia, aby wypełnić wolę Ojca. Będąc posłuszny boskiej woli, nasz Pan zostawił chwałę, którą miał u Ojca, i przyszedł na ziemię i jako nowe stworzenie oddał swoje człowieczeństwo w zupełnym poświęceniu aż do śmierci i jeszcze śmierci krzyżowej. W nocy, której został pojmany, powiedział: czy nie mam pić kielicha, który mi dał Ojciec? Jana 18:11. Zrozumiawszy potrzebę złożenia ceny okupowej, nasz Pan mądrze skorzystał z tego przywileju, jak tylko nadarzyła się okazja. Ucieszył się, że mógł sprawować to dzieło, że mógł być Bożym sługą w tej sprawie, ponieważ wiedział, że z niego wynikać będzie błogosławieństwo dla innych. Taki właśnie duch powinien ożywiać każdego z nas. Musimy chcieć rozwijać w naszym charakterze tę zasadę o służeniu. Doceńmy coraz bardziej przywilej, który został nam dany, bycia współpracownikami Boga w tej wielkiej służbie, którą wykonuje nasz Pan i nauczyciel Jezus, do społeczności, z którym zostaliśmy powołani jako współdziedzice i członkowie oblubienicy. Dopiero wtedy, jako członkowie Chrystusa i duchowe nasienie Abrahamowe, ta klasa zacznie swoją ważną służbę podnoszenia i błogosławienia całej ludzkości. Przywilej cierpienia krzyża. Zauważamy, jak od samego początku w Edenie, na skutek upadku naszych rodziców, wymagana była ofiara za grzech zgodnie z boskim planem. 1 Mojżeszowa 3:21. Następnie widzimy ofiarę Abla, 1 Mojżeszowa 4:4. Dużo później widzimy piękny obraz, w którym Bóg wymaga od Abrahama ofiarowania Izaaka, a na końcu ofiary ustanowione pod zakonem. W liście do Hebrajczyków 9:22 apostoł mówi, że bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Wynika więc, że za grzech Adamowy sprawiedliwość boska wymagała równoważną ofiarę, doskonałe życie za doskonałe życie. Tak jak wspomnieliśmy w poprzednich punktach, Bóg, źródło mądrości, przewidział w swoim wiecznym planie, aby jego jedyny syn był barankiem, który został zabity od założenia świata. Objawienie 13:8. Tak więc w proroctwach Starego Testamentu Bóg naznaczył ziemski tor odkupiciela. 1 Piotra 1:10, 11, Psalm 46, 8. W 53 rozdziale Księgi Izajasza i przede wszystkim w wersetach 4 i 5 jest napisane: lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. W liście do Filipian 2:7-11 apostoł Paweł opisuje upokorzenie, które musiał znieść nasz Pan i wywyższenie, które Ojciec przygotował dla Niego jako dowód wiary. Również widzimy w cieniach zakonu, jak w dniu pojednania najwyższy kapłan wchodził do miejsca najświętszego dwa razy. Raz z krwią cielca, który go reprezentuje, wykonując pojednanie dla siebie i domu swego, a drugim razem z krwią kozła pańskiego, który reprezentuje nasz udział w ofierze za grzech. Zabije też kozła na ofiarę za grzech ludu, a wniesie wewnątrz krew jego za zasłonę. I uczyni z krwią jego, jako uczynił z krwią cielca, i kropić będzie z nią nad ubłagalnią i przed ubłagalnią. Widzimy, jak w swej opatrzności niebiański Ojciec dał nam jako ciału Chrystusowemu przywilej udziału w cierpieniach głowy. Jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim byli uwielbieni. Rzymian 8:17, Kolosan 1:24. Pismo zapewnia nas, że według wielkiego planu Bożego nie tylko Jezus będzie wywyższony na tronie jako Mesjasz świata, ale razem z Nim będzie pewna grupa braci, którzy będą się cieszyć z tej samej chwały, czci i nieśmiertelności. Według wielkiego planu Bożego, od tych braci wymagane jest, aby przeszli przez podobne doświadczenia jak ich starszy brat Jezus. Oni nie są równi starszemu bratu. On jest wyznaczony jako ich głowa, wódz ich zbawienia. Hebrajczyków 2:10. Tak można wytłumaczyć ciężkie cierpienia Kościoła przez ponad 2000 lat. Wiek Ewangelii jeszcze trwa. Nadal jest jeszcze czas poświęceń, ale za niedługo przyjdzie czas, gdy nikt już nie będzie uprzywilejowany, aby cierpiał dla sprawiedliwości, aby cierpiał dla Chrystusa. Biorąc udział w ofierze za grzech, Kościół dostępuje przywileju ofiarowania się wraz z Panem, otrzymanego jako nagrodę za wiarę i posłuszeństwo. Powinniśmy być bardzo radośni, chodzić śladami Jego, znosić takie same doświadczenia, pić cokolwiek by Bóg wlewał do naszego kielicha. Jeżeli tak będziemy myśleć o doświadczeniach i wierności naszego nauczyciela, nasze doświadczenia będą się wydawać jako nieznaczny chwilowy ucisk, który przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały, nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. 2 Koryntian 4:17-18. Przypomnijmy sobie więc, że jesteśmy powołani, aby dostąpić chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia, trwajcie niewzruszenie. 2 Tesaloniczan 2:14-15. Przywilej bycia przedstawicielami, ambasadorami Ojca. Główny przekaz Pisma to dobra nowina, Ewangelia, którą Bóg zwiastował po raz pierwszy Abrahamowi. 1 Mojżeszowa 22:18. Jako rozwinięcie tego pięknego przekazu, Jan Chrzciciel, pokierowany Duchem Świętym, zaczął głosić, mówiąc: pokutujcie, albowiem się przybliżyło Królestwo Niebieskie. Mateusza 3:1-2. 6 miesięcy później, po powrocie Jezusa z puszczy, gdzie był kuszony, on poszedł do Galilei i zwiastował Ewangelię, mówiąc: wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Pokutujcie, a wierzcie Ewangelii. Marka 1:12-15. Zauważmy, że głównym tematem przekazu Pana Jezusa było Królestwo Boże. W Łukasza 4:18 widzimy Jezusa w synagodze w Nazarecie, gdzie został wychowany. Otrzymał od tamtejszego opiekuna księgę proroka Izajasza i cytował: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Łukasza 4:18. Tym sposobem widzimy, że jednym z podstawowych punktów jego ziemskiej misji było głoszenie Ewangelii Królestwa. Również apostoł Paweł w 1 Liście do Koryntian 9:16 mówi: bo jeśli Ewangelię zwiastuję, nie mam się czym chlubić. Jest to bowiem dla mnie koniecznością, a biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował. Potem w 1 Liście Piotra 2:9 pokazany jest nasz stan w Chrystusie i jeden z naszych głównych obowiązków – rozgłaszanie cnoty tego, który nas powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Gdy namaszczeni pańscy znajdują się z tej strony zasłony, jako Jego posłańcy muszą rozgłosić Jego chwałę, mówiąc innym o Królestwie, co ma przyjść, i o błogosławieństwach, które będą udziałem wszystkich, kiedy tylko łaski Pana będą wylane na wszystkich ludzi. Muszą również rozgłosić, że te błogosławieństwa są nie tylko dla żyjących obecnie, lecz i dla tych, co weszli do grobu. Wielki plan Boży względem świata jest dużo szerszy niż możemy sobie wyobrazić. Jest godny takiego Boga, jakim jest nasz. Mówmy więc wszystkim, którzy mają uszy do słuchania, o tym, że Pan wylewa teraz swojego ducha nad swoimi sługami i służebnicami i że za niedługo będzie go wylewał nad całą ludzkością. Jako przedstawiciele Boga musimy być gotowi do poświęcenia własnych korzyści w imię zwiastowania naszych przekonań wiary. Musimy zawsze być gotowi do tego, aby głosić prawdę przy każdej nadarzającej się sytuacji z umiarem, łagodnością, pokorą, ale też z powagą i gorliwością. Prawidłowa jest również nasza gotowość do oddania własnego życia, aby chronić prawdę i jej interesy. Wszyscy, którzy otrzymali boskie upoważnienie, muszą się radować ze swojego wspaniałego przywileju głoszenia dobrych nowin. Stopień samopoświęcenia i cierpień znoszonych za Chrystusa przez każdą osobę poświęconą staną się miarą wierności tej osoby w roli przedstawiciela Boga. I tylko o tym, którzy teraz są wiernymi jako dobrzy żołnierze krzyża, będzie dany ten bezcenny przywilej udziału z najwyższym kapłanem w chwalebnym dziale pojednania pod przyjaznymi warunkami wieku tysiąclecia. Jeśli cierpimy z Nim też królować będziemy. Amen.
Dziękujemy Ci, bracie Nikolaje, za tą lekcję wspaniałą. I pamiętajmy dobrze, że mamy wielki przywilej. Jesteśmy uprzywilejowani, by być synami. Możemy modlić się, możemy usługiwać Panu.